Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Znaczenie wartości chrześcijańskich dla naszego kontynentu wskazał papież uczestnikom Watykańskiego Zebrania Banku Rozwoju Rady Europy.
Stolica Apostolska wyraża nadzieję, że globalny kryzys pozwoli odkryć ludzką wartość pracy.
Za wielkie święto kapłanów uznano rzymskie obchody zakończenia roku kapłańskiego.
12 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Wydarzenia polityczne, do których doszło w Europie u schyłku zeszłego stulecia, pozwoliły oddychać jej na nowo obu płucami, by użyć określenia mojego czcigodnego poprzednika, powiedział Benedykt XVI do uczestników 45. zebrania Banku Rozwoju Rady Europy. Po raz pierwszy odbyło się ono w Watykanie. Papież zwrócił uwagę, że czeka nas jeszcze długa droga, zanim to oddychanie obu płucami stanie się rzeczywistością. Wyzwolenie od ideologii totalitarnych służy jak na razie jedynie postępowi gospodarczemu, ze szkodą dla rozwoju bardziej ludzkiego. Nieraz gardzi się bogactwami duchowymi, które ukształtowały europejską tożsamość.
Przedsięwzięcia Banku Rozwoju Rady Europy na rzecz krajów wschodnioeuropejskich winny skorygować to zachwianie równowagi, podkreślił Ojciec Święty. Przypomniał, że do Banku Rozwoju, utworzonego przez Radę Europy w 1956 roku, Stolica Apostolska należy już 37 lat ze względu na jego cele socjalne. W obliczu wyzwań stojących obecnie przed Europą i światem w związku z kryzysem ekonomiczno-finansowym, Kościół ma do zaoferowania swą naukę społeczną. Widzi on w miłości do Boga i człowieka siłę odnawiającą międzyludzkie relacje. Ekonomia i finanse są tylko środkiem. Celem jest osoba.
Chrześcijaństwo pozwoliło Europie zrozumieć, co to jest wolność, odpowiedzialność i etyka, które przepajają jej prawa i struktury społeczne. Marginalizowanie chrześcijaństwa, także przez wykluczanie jego symboli, przyczyniłoby się do pozbawienia naszego kontynentu podstawowego źródła, które nieprzerwanie go żywi i wnosi wkład w jego prawdziwą tożsamość. Chrześcijaństwo jest bowiem źródłem wartości duchowych i moralnych, które są wspólnym dziedzictwem ludów europejskich. Trwałe przywiązanie do tych wartości Rada Europy okazuje w preambule swego statutu. To przywiązanie, potwierdzone jeszcze w deklaracji warszawskiej z 2005 roku, zakorzenia i gwarantuje żywotność zasad, na których opiera się europejskie życie polityczne i społeczne, a w szczególności działalność Rady Europy.
Zebranie Banku Rozwoju Rady Europy rozpoczęło się w Watykanie wczoraj. Witając jego uczestników, kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone przypomniał liczne projekty wspierane przez tę instytucję. Wymienił inicjatywę edukacji i formacji zawodowej młodzieży w Portugalii i Niemczech, budownictwo mieszkań w Macedonii, tworzenie miejsc pracy w Bułgarii, Chorwacji i na Węgrzech oraz publiczne infrastruktury socjalne w Polsce i Estonii. Jako chwalebny przykład pomocy nienastawionej na zysk wspomniał projekty humanitarne realizowane w Gruzji.
Ojciec Święty mianował dla wikariatu apostolskiego Anatolii w Turcji administratora apostolskiego sede vacante, czyli tymczasowego ordynariusza do czasu wyznaczenia nowego. Został nim arcybiskup Ruggero Franceschini. Jest on jednocześnie metropolitą Smyrny, ale poprzednio, do 2004 roku, kierował wikariatem apostolskim Anatolii. Ta kościelna jednostka administracyjna w południowej Turcji pozostała bez ordynariusza po zabójstwie biskupa Luigiego Padoveze. Trwa dochodzenie na temat nader niejasnych okoliczności i motywów tej zbrodni dokonanej przez kierowcę hierarchy. Ciało włoskiego misjonarza wróciło tymczasem do Mediolanu, gdzie ma zostać w poniedziałek pochowane. Stolicę apostolską na uroczystościach pogrzebowych ma reprezentować były nuncjusz w Turcji arcybiskup Edmond Farhat.
O pierwszeństwo osoby i jej pracy w poszukiwaniu innowacyjnych polityk mających na celu likwidację barier strukturalnych przy wychodzeniu z kryzysu gospodarczego zaapelował przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowej Konferencji Pracy. Tematem spotkania w Genewie jest praca wykonywana przez osoby pozostające w domu. Uczestniczący w obradach arcybiskup Silvano Tomasi przypomniał naukę społeczną Kościoła w tej dziedzinie.
Pracownicy domowi należą do najbardziej bezbronnych grup społecznych, dlatego wymagają odpowiedniej ochrony. stwierdził stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy agendach ONZ. Narażeni są oni na podwójne ryzyko. Z jednej strony pochodzą na ogół ze środowisk najmniej uprzywilejowanych. Najczęściej w grupie tej są kobiety i dzieci. Podejmują często wszelkie dostępne prace, nie wykluczając tych najtrudniejszych. Po drugie, przebywają w środowisku pracy, w którym najłatwiej o wyzysk. Brak im prawnej i społecznej ochrony, uczciwych zarobków, wyznaczonego czasu pracy, gwarancji tygodniowego wypoczynku oraz świadczeń zdrowotnych w czasie choroby i macierzyństwa. Gdy dochodzi do nadużyć, pracownikom domowym nierzadko brak instytucji, do których mogliby się odwołać. Jedynym rozwiązaniem bywa ucieczka, która równoznaczna jest z utratą zapłaty i miejsca pracy. Arcybiskup Tomasi dodał, że obecny kryzys może być okazją, by na nowo odkryć, że to ludzie są najcenniejszym zasobem gospodarczym.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wielkie święto kapłanów z całego świata przeżywane w atmosferze wiary i modlitwy. Tak zakończone wczoraj rzymskie uroczystości wieńczące rok kapłański podsumowuje dziś watykański rzecznik prasowy. Zasadniczo było tu reprezentowane całe światowe prezbiterium. Od papieża usłyszeliśmy bardzo jasne wskazania na przyszłość, zauważa ksiądz Federico Lombardi w swym cotygodniowym felietonie.
Papież w sposób jednoznaczny wezwał nas, byśmy kapłaństwo traktowali nie jako urząd czy zwyczajną ludzką profesję, lecz jako dar Boga, dar śmiały, bo On sam powierzył się ludziom, aby wypowiadali Jego słowa przebaczenia i uobecniali w świecie Jego ciało i krew. Benedykt XVI zauważył też, że skandale wynikające z nadużyć seksualnych, których dopuścili się duchowni, jeszcze wyraźniej pokazały, iż Bóg złożył swój dar w naczyniach glinianych. Dlatego też kapłaństwo zawsze musi być dla nas darem, a nie ludzkim zaszczytem. Ów dar mamy przyjąć odważnie i z pokorą, pilnie go strzec, prosząc Boga o ochronę, aby nie wypaczył go grzech, a wspomniane nadużycia nigdy więcej nie miały już miejsca.
W zamknięciu roku kapłańskiego uczestniczyli też biskupi z Polski. Było to wspaniałe doświadczenie wspólnoty kapłanów z różnych krajów zjednoczonych wokół następcy Piotra, uważa biskup Ignacy Dec. W przekonaniu ordynariusza Świdnickiego najważniejsze wydarzenia zakończonego już roku miały miejsce na szczeblu lokalnym.
Naszą ogólnopolską inicjatywą była pielgrzymka 1 maja na Jasną Górę. Częstochowa chyba nie wiedziała, tylu kapłanów na raz na Jasnej Górze. Ja jako biskup miałem spotkania z wszystkimi kapłanami w poszczególnych dekanatach w trakcie roku i też jest takie zobowiązanie, żeby w tym roku kapłani wszyscy odprawili rekolekcje w seminarium duchownym, żeby nastąpiło takie powiązanie głębsze wszystkich kapłanów z wieczernikiem Kościoła Świdnickiego, jakim jest seminarium duchowne. I myślę, że ten rok kapłański się przyczynił do odnowienia gorliwości kapłanów, odnowienia tego zaangażowania w posłudze kapłańskiej i mamy nadzieję, że po tym roku kapłańskim, wzmocnionym jeszcze beatyfikacją księdza Jerzego Popiełuszki, to będzie miało też przełożenie na zwiększenie ilości powołań kapłańskich.
Papieska zachęta na zakończenie roku kapłańskiego do odwagi i pokory jest także bliska polskim księżom pracującym na południu Ukrainy oraz tym, którzy się tam wybierają na misję. Mówi ksiądz Jan Dargiewicz, wikary w katedrze łacińskiej w Odessie i sekretarz tamtejszego biskupa.
Największym problemem, który zauważam, jest brak rąk do pracy kapłańskich. Na tym wielkim terenie, bo mniej więcej obejmuje powierzchnię jakby pół Polski, pracuje zaledwie 50 kapłanów. I widać przede wszystkim w tych ludziach taką wielką chęć do wzrastania, do Boga. Tam, gdzie przedtem był zakaz głoszenia Ewangelii, poprzez głoszenie widać ich ustawiczny wzrost. I to jest niemożliwe bez kapłanów. Zawsze biskup prosi, szukaj kapłanów, bo jak jest kapłan, to jest wspólnota, która może wzrastać. Jan Paweł II, Redemptoris Missio, pisze, że choćby brakowało nawet i w diecezjach kapłanów, trzeba wyjeżdżać, bo Kościół jest misyjny. Bez misyjności Kościół jest martwy.
W Linares na południu Hiszpanii zostanie dziś zaliczony w poczet błogosławionych świecki z akcji katolickiej Manuel Lozano Garrido, zmarły tam przed blisko 40 laty. Urodzony w tym hiszpańskim mieście w 1920 roku przeżył on za młodu prześladowania religijne. zaangażowany od najwcześniejszych lat w akcję katolicką, nosił Eucharystię więźniom i osobom ukrywającym się. Sam również był przez 3 miesiące więziony za wiarę. Dawał wszystkim budujący przykład modlitwy. Z włókien miotły zrobił różaniec, który odmawiał z innymi aresztowanymi. Gdy miał niewiele ponad 20 lat, został dotknięty postępującym paraliżem i 28 lat, czyli większą część życia, spędził na wózku inwalidzkim. Przez ostatnie 9 lat był również niewidomy. Mimo kalectwa nie zaprzestał pracy dziennikarskiej, pisał książki, a w 1956 roku założył czasopismo dla chorych Sinai, zmarł mając 51 lat. Dzisiejszej wieczornej beatyfikacji w Linares przewodniczyć będzie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Arcybiskupa Angelo Amato zapytaliśmy o przesłanie nowego błogosławionego.
Kiedy przygasły jego oczy cielesne, wyostrzyły się oczy wiary, tak że mógł dostrzec w sobie samym i w bliźnich światło ducha. Dlatego mawiał, że gwiazdy widoczne są w nocy. Niedomagania fizyczne uwrażliwiły go na harmonię ducha. Tymczasem my, oszałamiani na co dzień lawiną próżnych obrazów i ogłuszani wrzawą dźwięków, nie umiemy już rozpoznać śpiewu stworzenia, sami stając się w końcu ślepi i głusi. Apostolstwo Manuela Lozano Garrido polegało głównie na pogodnym, wprost radosnym znoszeniu swego cierpienia.
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przypomniał, że Manuel codziennie ofiarował swe cierpienia za dziennikarzy. Zostawił też do dziś aktualne wskazania duchowe dla pracowników mediów. Czytamy tam między innymi: kiedy piszesz, musisz to czynić na kolanach, aby kochać.
Kubańskie władze zgodziły się uwolnić chorego więźnia politycznego, poinformowała Kuria Metropolitalna w Hawanie. Chodzi o 46-letniego Ariela Siglera, który odbywa 25-letni wyrok więzienia. Ciężko chory i częściowo sparaliżowany opozycjonista był przetrzymywany w jednym z hawańskich szpitali. Ponadto władze zapowiedziały przeniesienie kolejnych 6 więźniów sumienia do zakładów karnych bliżej ich rodzinnych miejscowości. Podobną decyzję podjęto już na początku czerwca w odniesieniu do 6 innych osób odbywających polityczne wyroki.
Jest to wynik zabiegów tamtejszego episkopatu. Jak poinformował już wcześniej jego rzecznik, Kościół na Kubie spodziewa się kolejnych gestów ze strony rządu Raula Castro na rzecz polepszenia losu więźniów politycznych. Zdaniem Orlando Marqueza jest to dopiero początek całego procesu zainicjowanego majowym spotkaniem prezydenta z delegacją episkopatu. Pewne nowe nadzieje wiązane są także z wizytą na wyspie szefa watykańskiej dyplomacji arcybiskupa Dominika Mambertiego, który ma być niebawem gościem katolickiego tygodnia społecznego.
Działający na południu Filipin islamscy rebelianci bestialsko zamordowali 3 chrześcijan. Do wydarzenia doszło wczoraj na wyspie Bazilan, gdzie działa ugrupowanie zbrojne Abu Sayyafa, związane z międzynarodową islamską siatką terrorystyczną. 3 mężczyźni zbierali drewno w pobliżu miejscowości Maluso, gdzie zostali zaskoczeni przez rebeliantów. Chrześcijan porwano, a następnie ścięto. Filipińskie wojsko odnalazło głowy ofiar. Trwa poszukiwanie reszty ciał.
Incydent zbiegł się z obchodzonym na Filipinach Dniem Niepodległości. Śmierć tych 3 parafian uczyniła gorzkim i przykrym to święto, stwierdził miejscowy biskup Martin Humoat. Nie mamy tu wolności. Podobne wydarzenie z porwaniem i ścięciem 3 osób miało na Bazilanie miejsce również przed tygodniem. Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.